ale pięknie. 9 po 9, dokładnie. Jacek Naliwajek, to są komentarze w Radiu Gdańsk. W studiu Adam Chmielecki, magazyn Solidarność.
Dzień dobry.
I Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, że polityki nie robi się dla pieniędzy, bo tak powiedział w piątek na specjalnie zwołanej konferencji Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zapowiedział, że członkowie ugrupowania, czyli partii, którzy nie będą mogli łączyć polityki z pracą w spółkach Skarbu Państwa. Dotyczyć ma to wszystkich szczebli samorządu. Decyzja oznacza czerwone światło na start w wyborach także dla kilku radnych Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza. To między innymi Michał Bełbot z Gdyni, Patryk Felment i Hanna Mazur z Gdyni. Z Gdańska to Grzegorz Szelczyk, Jerzy Milewski i Jaromir Falandysz. Pytanie, co z kandydatem na prezydenta Sopotu Piotrem Mellerem, kandydatem na prezydenta Słupska Robertem Kujawskim. O sprawie pisze też, bo to, co cytowałem, to ze strony Radia Gdańsk, także pisze dziś Gazeta Wyborcza, że do polityki nie idzie pieniędzy. Dla pieniędzy teraz prezes ma doprecyzować, co miał na myśli. No właśnie, bo gdy rozmawiałem tutaj w poniedziałek z posłem Prawa i Sprawiedliwości Kazimierzem Smolińskim, on mówił, że oczekują jeszcze takiego doprecyzowania, co to znaczy, że praca w spółkach Skarbu Państwa. Ale to może oznaczać tak naprawdę rewolucję na listach Prawa i Sprawiedliwości. Może zmianę pokoleniową. Nie wiem, jak to oceniać, Adam Chmielecki.
Czy tutaj nie wiem, gdzie leżą wątpliwości, o jakie doprecyzowanie chodzi. Tak, no, praca w spółkach Skarbu Państwa jest dla mnie jeszcze jasne sformułowanie.
No ale na jakim szczeblu być może? Czy to są zarządy tylko, czy jak ktoś pracuje w spółce Skarbu Państwa, nie wiem, w Enerdze, bo pracował tam i pracuje, jest pracownikiem zwykłym, tak?
To... No myślę, że tutaj trudno byłoby taką granicę, prawda, wyznaczyć tego szczebla, od którego już nie można kandydować, a poniżej którego można, dlatego pewnie będzie to doprecyzowane, że jakikolwiek etat,
jakikolwiek
tak,
związek,
czy zlecenie ze spółką Skarbu Państwa właśnie wyklucza kandydowanie. Moim zdaniem jest to bardzo dobra decyzja. Właśnie z jednej strony jest to podniesienie standardu, tak, wręcz rzeczywiście rewolucja, bo taka zmiana systemowa, jeśli ona rzeczywiście się upowszechni. I była taka potrzeba w Polsce, żeby standardy podnieść. Tutaj absolutnie nie ma na myśli jakby ostatniej kadencji, tak, bo tutaj wcale rządy PiSu nie wyróżniają się in minus, a wręcz in plus. Natomiast no generalnie rzeczywiście bardzo często w historii cierpienia mieliśmy takie przypadki, że rzeczywiście było widać, że tym impulsem działalności politycznej nie była służba publiczna, tylko no chęć jakichś tam indywidualnych korzyści, nie zawsze finansowych, ale jednak takich partykularnych, indywidualnych. Więc z tego punktu widzenia oceniam to bardzo dobrze. Też jest to dobry ruch taki taktyczny, tak, jeśli chodzi o bieżącą politykę. No bo jednak,
czy PR-owy tak zwany, tak?
No PR-owy nie, bo to już byłoby zawężenie, tak? Taktyczne, dlatego że rzeczywiście...
A co rozumiesz właśnie?
No jednak jest to jednak na pewno reakcja prezesa Kaczyńskiego na ten kryzys wizerunkowy, który miał miejsce w związku z tym tematem w ostatnich miesiącach. Czy on był zasłużony, czy nie, to już sobie zostawmy, tak? Moim zdaniem tutaj opozycja troszkę sztucznie to rozmychała, a PiS nie potrafił jakby zareagować.
A mówisz o tym, jak to się nazywa, konwoje wstydu Platformy Obywatelskiej, tak?
O tym wszystkim, prawda?
Te które jeździły
tak,
po miastach.
Później prezes zareagował obniżeniem pensji poselskich. Myślę, że to jest jakby kolejny ruch w tej całej sekwencji, które by uniemożliwi czy utrudni granie tą kartą obecnej opozycji w wyborach samorządowych, a wręcz jakby umożliwi ofensywę obozowi rządzącemu, tak, Zjednoczonej Prawicy, i pokaże, że to jest to ugrupowanie, ta formacja, która właśnie dąży do wyższych standardów w życiu publicznym.
Maciej Sandecki?
Dla mnie to nie są jakoś wyższe standardy, bo po pierwsze taka decyzja prezesa Kaczyńskiego, tak, jednoosobowa.
No zatwierdzi to zarząd polityczny pewnie, komitet polityczny.
Tak, ale to jest po pierwsze niekonstytucyjne. To nie ma takiego ograniczenia. No każdy, kto ukończy określony wiek, ma prawo w Polsce kandydować na określone stanowiska.
No ale nikt, nie.
Chwileczkę.
Grzegorzowi Strzelczykowi nikt nie musi zabroni kandydować do Rady Miasta. On po prostu nie będzie na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Dobrze, no ale ja
to
tylko...
To nie jest ograniczenie konstytucyjne.
Nie, jest. W pewien sensie jest. Do tej pory mamy w polskim prawie pewne ograniczenia, jeśli chodzi o kandydowanie osób o określonych zawodów. No, nie mogą kandydować sędziowie, nie mogą kandydować księża.
Tak.
No i teraz prawda, wprowadza się jakąś nową kategorię pod tytułem ludzie pracujący w spółkach Skarbu Państwa. Do tej pory tego nie było. To jest, oczywiście jest to jakiś wewnątrzpartyjny PiS-u taki a la prawo ich wewnętrzne, mają do tego jakieś, mają do tego prawo, ale jest to niebezpieczny precedens, bo co to znaczy, że pan prezes Kaczyński sobie coś wymyślił, tak, z powodów politycznych i za chwilę na przykład zrealizuje to w sensie prawnym, tak, przegłosuje jakąś tego typu ustawę.
Słuchaj, wprowadzając na razie nie ma czegoś takiego.
Dobrze, ja mówię tylko o tym, jak kształtowane są pewne relacje w partii Prawo i Sprawiedliwość na zasadzie takiej autorytarnej władzy decyzji. Prezesa, decyzji prezesa, która jestem o tym przekonany, w większości członków Prawa i Sprawiedliwości się nie podoba. Tak samo jak nie podobała się obniżka ich uposażeń poselskich, samorządowych i tak dalej. No ale są karni, to jest partia autorytarna, rządzi się w sposób autorytarny i tam albo się zgadzasz z prezesem, albo wylatujesz z tej partii i nie masz co liczyć na frukty, więc wszyscy karnie się na tego typu fanaberie prezesa zgadzają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie, no nie, no. Znaczy,
Oczywiście nie wpisywano na listy ludzi, mówiono, że nie.
Partia ma możliwość kształtowania swoich list swobodnie. Jak chce, swobodnie. No. Tylko nikt wcześniej nie robił tego typu ograniczeń. Co do miejsca zatrudnienia. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę w tej sprawie, to jest taka, że mi się wydaje, że Prawo i Sprawiedliwość tym ruchem chce zrealizować swój taki właśnie autorytarny plan na państwo. To znaczy poprzez to, że oni przez ostatnie 3 lata rzeczywiście umieścili tych swoich działaczy partyjnych, ich rodziny, znajomych w najróżniejszych spółkach, instytucjach na skalę do tej pory niespotykaną wcześniej. Jest to taka próba budowy takiej nowej nomenklatury państwa. Nomenklatury menadżersko-urzędniczej, instytucjonalnej, to znaczy oni umieszczali, opanowali jakiś obszar państwa, w tym sensie, że tych ludzi tam delegowali i teraz prezes mówi, dobra, to niech oni tam będą, niech sobie tam zarabiają te frukty i pilnują naszych interesów w tychże spółkach, w tychże instytucjach, w tychże urzędach i tak dalej. A my tutaj, prawda, teraz wystawimy nowych, młodych, zdolnych, którzy będą za innych pracowali w samorządach. No i trzecia sprawa, jak ja na to patrzę, to widzę, że to jest jednak... Tak, rzeczywiście jest to jakaś próba odbudowy, odmłodzenia tej wizerunku partii, pokazania, że partia PiS to nie są tacy właśnie leśne dziadki, tylko że ma również takie młode zaplecze, czego przykładem jest na przykład, no tutaj, prawda, kandydat PiS-u w Gdańsku,
Kacper Płażyński,
który jest takim synonimem tej zmiany, czy Patryk Jaki w Warszawie. Pokazanie, że to jest partia młodych, osób nieskażonych jakąś polityką. Mam co do tego wątpliwości, ponieważ myślę, że jest jakaś pokaźna grupa wyborców, która jednak głosuje na nazwiska i nazwiska
przyciągają. Tak, akurat w przypadku Parzyńskiego to dobre nazwisko, bo mocne. To jest
zobaczcie, bez wątpienia.
Jaki będzie wynik, nie wiemy, ale zgadzamy, że to jest mocne nazwisko. Tak jak Jarosław Wałęsa, to też jest mocne nazwisko.
Ja bardzo lubię mojego przedmówcę, ale powiem szczerze, że uśmiechałem się pod nosem, albo nawet szerzej.
To polemizuj.
Bo rzeczywiście tutaj już Maciej w pewne parę absurdów wpadł, tak? Rzucał takie słowa, które być może brzmią bardzo atrakcyjnie, łamanie konstytucji, autorytaryzm, nowa nomenklatura, tylko to
autorytaryzm
nie ma nic,
jest
ale
oczywisty.
Macieju, tylko to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tak? Chyba, że chcemy żyć w takiej Polsce i słuchaczy, której to Gazeta Wyborcza będzie namaszczała,
niestety,
prawda, władzę i każda władza, która nie będzie miała pozytywnej opinii redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, to będzie uznana za autorytarną i niekonstytucyjną.
Nie tylko tak? Gazeta Wyborcza ale państwa europejskie i przywódcy europejscy również.
No nie, właśnie, Komisja Europejska. się, to się nie uda, ale jakby już zostawmy.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Tylko krótko się odnieść do tego autorytaryzmu. Donald partie polityczne, Trump. Macie, jak wiesz, są organizacjami dobrowolnymi, tak? Ani ciebie, ani mnie, nikt nie zmusza, żeby się wstępować do tej czy do innej partii i członkowie sami sobie ustalają statut i prerogatywy dla poszczególnych organów statutowych, tak?
No Jarosław Pytanie, Kaczyński, czy jest to zgodne?
Sam sobie nie narzucił tych, nawet jeśli on ma rzeczywiście takie uprawnienia, że może coś narzucić członkom partii, no to ci członkowie partii się to zgodzili, tak? Statut partii jest na kongresach akceptowany bądź zmieniany, jeśli komuś się nie podoba. Więc tutaj zasady o autorytaryzm są chybione, tak? Także mówię, piękne słowa, które być może pięknie brzmią dla zwolenników obecnej opozycji, natomiast nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Nie no, autorytaryzm jest oczywisty. Jarosław Kaczyński założył tą partię i rządzi nią od prawie 20 lat. 18.
I chwała mu za to, a sam fakt...
Żadne wybory, które by podważały jego władztwo w tej partii. Każdy, kto próbował cokolwiek wystąpić przeciwko prezesowi, wylatywał z tej partii. Przypomnę, Jacek Kurski, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański założyli Solidarną Polskę, wylecieli. Wcześniej była próba pod tytułem Polska jest najważniejsza, też złożona z działaczy PiSu, wylecieli z tej partii. Każdy, kto przeciwstawiał się władzy Jarosława Kaczyńskiego, musiał się pożegnać z tą partią.
Macieju, a co powiesz o tych nazwiskach? Zyta Gilowska, Maciej Płażyński, w świętej pamięci, Andrzej Olechowski, Jan Rokita i Jarosław Gowin i wielu, wielu innych polityków,
oczywiście, ale
Donald Tusk rzucił bądź wypchnął z Platformy Obywatelskiej, ponieważ się ich obawiał.
17 lat przewodniczących Platformy Obywatelskiej.
A ilu mamy redaktorów Naczelnej Gazety Wyborczej od 1990 roku?
Ale Gazeta Wyborcza nie jest partią polityczną, jest prywatnym gazetą codzienną.
Partia
również
jest dobrowolną, poza rządową.
Nie, bo jest ustawa, tak? O partiach politycznych, która w sposób jasny, klarowny opisuje, jak powinny być skonstruowane partie, że powinny być oparte na demokratycznych zasadach, jakie wartości powinny im przyświecać w polskim prawie. Jest to wszystko opisane. Ja mam bardzo duże wątpliwości.
Rozumiem, że
Prawo i Sprawiedliwość spełnia te warunki.
Rozumiem, że Macieju, po naszej audycji wracam o zdelegalizowanie PiSu jako partii łamiącej.
Wróćmy do tego, że polityki nie robi się dla pieniędzy i do tej decyzji prezesa Prawa i Sprawiedliwości, tak? Bo tutaj można długo dyskutować. Ja się, nie wiem, nie dostrzegam, może się mylę, tego, że to jest niezgodne z konstytucją. To, że prezes mówi, że członkowie partii nie będą mogli łączyć mandatu. Ale, no nie wiem... Ja tu nie dostrzegam zdarzenia z konstytucją. Czy to jest, jak to wpłynie na kampanię wyborczą? Jeszcze krótko.
No z jednej strony zdaniem,
bo ja postawię taką tezę publicystyczną, którą też w poniedziałek tutaj postawiłem w Śniadaniu Polityków, że to może być przewrotnie nawet dobry ruch, wbrew pozorom dla nie wiem, działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że tłustym kotom nie chce się walczyć. Głodne koty będą walczyć o nie wiem, mandaty radnego. Tłustym już się nie chce.
Tak, to bardzo plastyczne porównanie albo trafione. Takie rzeczywiście może być takie pewne odmłodzenie czy wpuszczenie świeżego powietrza, świeżej krwi, nie tylko do PiSu, ale w ogóle na lokalne sceny polityczne. A my tego potrzebujemy, tak? No widzimy w Gdańsku, no 20 lat rządów Pawła Adamowicza, to nie skończyło się dobrze, tak? Także rzeczywiście jest potrzeba wymiany kadr. Ja oceniam negatywnie oceny rządów Pawła Adamowicza. Jeśli ta zmiana jakby nie następuje naturalnie, no to być może trzeba czasami to stymulować, tak? I też taką widzę intencje w tym,
generalnie rozumiem, bo uciekłeś od tego Prawa i od tej partii, od Prawa i Sprawiedliwości i przeszedłeś na... Rozumiem, że to trzeba generalnie potrzebę przebudowy, tak?
Tak, no o tym właśnie mówiłem, że to pewnie zacznie się siłą rzeczy teraz od Prawa i Sprawiedliwości, polityce, tak? Natomiast no takie zmiany, prawda, się rozprzestrzeniają, więc myślę, że to wpłynie pozytywnie na lokalne sceny polityczne w całej Polsce, tak? Mhm. Taką mam przynajmniej nadzieję.
Nie wiem, zobaczymy. Ja nie chciałbym, jestem daleki od tego, żeby oceniać, czy tego typu zmiany przyniosą pozytywny efekt. Uważam, że w polityce...
Znaczy, no, u nas... Maciek, bo jesteś mocno aktywny, znaczy, jesteś człowiekiem, który obserwuje te wszystkie działania samorządowe i ruchy miejskie. Czy twoim zdaniem potrzeba jest zmiany pokoleniowej w polityce samorządowej? Tutaj najpierw na szczeblu naszym samorządowym.
Czy potrzebna jest zmiana pokoleniowa? Nie wiem. Na pewno potrzebna jest wyższa jakość polityki w Polsce w ogóle, na każdym szczeblu. Potrzeba jest, wydaje mi się, pewnej stabilności, uczciwości, potrzeba kompetencji również. To jest najważniejsze. Ja nie przesądzam, że ktoś, kto ma lat 60, się nie nadaje do
polityki. Powinien odejść w 30-latka, prawda?
No to oczywiście, no przecież taki człowiek ma ogromne doświadczenie. Nawet oceniając, tak jak mój przedmówca ocenia, 20 lat rządów prezydenta Adamowicza negatywnie. Ja nie mam tak jednoznacznej oceny. Uważam, że pan prezydent Adamowicz ma ewidentne swoje zasługi przez te 20 lat, jeśli chodzi o przebudowę miasta na wielu, wielu aspektach. Można oceniać negatywnie jego osobiste działania związane ze słynną sprawą oświadczeń majątkowych. I tutaj myślę, że dużo ludzi ma krytyczne zdanie na ten temat. Natomiast to, jak zarządzam miastem, jest sprawą, moim zdaniem, która akurat panu prezydentowi Adamowiczowi można przypisać na plus. I wydaje mi się, że pewna konsekwencja, doświadczenie są w polityce bardzo, szczególnie w polityce samorządowej, bardzo potrzebne. Ja nie wiem, czy to się dobrze skończy dla nas, jako kraju, jako państwa. Może się zdąży pozytywnie dla PiSu. Tak, że oni na tym coś zyskają, że...
Co, że nowi przyjdą do polityki?
Że tak, bo takie tego typu hasła działają na wyborców, że jesteśmy młodzi, nowi, nieskażeni, tutaj uczciwi i tak dalej. No dla części wyborców jest to jakieś takie hasła, które ich przyciągają do danej partii. Ale czy to jest dobre dla funkcjonowania samorządu? Ja jestem sceptyczny.
Czyli Maciej już wykazał wcześniej, że ma mało wiarę w polityków, a teraz widzę, że ma też mało wiarę w społeczeństwo, tak i w ludzi. I jakby tak wyczytuję między wierszami, że powiedziałeś, że tak, prawda, ludzie dają się mamić i oszukiwać, tak? No, jednak wierzmy w społeczeństwo, wierzmy w ludzi, że wykonają dobrych wyborów, tak?
To jest kwestia, no właśnie, obojętnie kto będzie startował i z jakiej listy będzie musiał się poddać osądowi wyborców, to będzie musiał być po prostu wybrany przez mieszkańców danej miejscowości, gminy, powiatu czy województwa.
I to jest najważniejsze.
26 minut po godzinie 9 przed nami infopilot Radia Gdańsk. My się już z Państwem żegnamy. To były środowe komentarze w Radiu Gdańsk. Adam Chmielecki, magazyn Solidarność.
Dziękuję bardzo.
Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dziękuję bardzo.
Kto dzisiaj wygra?
Stawiam na Anglię.
Adam? Serce mówi, że Chorwacja, rozum, że Anglia.
Dobrze, podzieleni. Podzieleni, tak jak w tym w dyskusji. Dziękuję bardzo. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.